Będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 13. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 13. Jeden werset, który będzie podstawą naszego rozważania, a później też będę go rozwijał, wzbogacał innymi fragmentami Pisma Świętego. Pan Jezus podczas kazania na górze powiedział to zdanie, powiedział je do uczniów, powiedział to do tłumów, które też przysługiwały się temu nauczaniu. Pan Jezus powiedział tak: wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Rozpocznę opowieścią kulinarną. Spośród bigosów, które jadłem, najbardziej lubię bigos mojej teściowej. Co roku, kiedy jedziemy tam na święta Bożego Narodzenia, zawsze zostają zapasy tego bigosu, więc jest pakowany i przywożony do Krakowa. Później jest mrożony i tak, wiecie, odmrażany i go tak zjadam do marca, kwietnia. Co jakiś czas. Nie mam specjalnej lodówki na ten bigos. To jest w ramach tej samej lodówki wszystko. Dlaczego o tym mówię? Mianowicie w ostatnim roku ten bigos był inny niż zazwyczaj. Brakowało tam, czy było mniej, jednego składnika. Bardzo dobrze. Ten błąd można naprawić. A dlaczego go było mniej? Bo rodzice Doroty już są, bardziej dbają o swoje zdrowie czy ciśnienie, więc używają mniej soli. Natomiast ja solę przesalam, można powiedzieć. Jak jest przesolone, to jest dobrze posolone. Używam generalnie dużo soli. Dzięki Bogu jeszcze żyję i mam się dobrze, chociaż nie wiem, co we mnie jest, ale ufam Bogu, że wszystko ze mną jest w porządku, z moim organizmem. W każdym razie ten jeden składnik powoduje, że czasami pokarm nam smakuje, a czasami nam nie smakuje. Ogórek. Taki zwykły, zielony. Już niedługo będą. Lubicie bez soli? Słuchajcie, nie, no jeszcze raz, dalej. To zła odpowiedź, kompletnie zła odpowiedź. O, dobrze. To idę lepiej. Tamto pytanie wymazujemy. A jajko? Smaczne bez soli, Fredzia krzyczy głośno. Nie da się. Tatar to w ogóle, ale bez soli to... Mięso bez soli. Generalnie... Ziemniaki, ryż, makaron. To słuchajcie, to wszystko bez soli. A więc sól nadaje nam pewien rodzaj smaku, nadaje nam smak. Czy któraś gospodyni może prowadzić kuchnię bez soli? W ogóle. Trudno, nie? Nawet gdy mamy dietę ściśle wątrobową, albo jeszcze jakąś. Sól w kuchni. A ta Ewa mnie poprawia, bo ona się zna dobrze na dietach. No pizzę. Można pizzę zamawiać też. Bez soli można planować pizzę. No. Drodzy, sól nadaje nam smak. Pan Jezus powiedział o nas: wy jesteście solą ziemi. Co jeszcze czyni sól? Konserwuje. Tak, mięso zasolone się nie zepsuje, albo się będzie wolniej psuło. Dezynfekuje. Dziękuję, będziemy tworzyć to kazanie razem. Oczyszcza mięso z krwi. Tutaj naczelny nasz brat od judaizmu wie, że też oczyszcza mięso z krwi. Jak nie było środków na spaleniznę, to czymżeś się likwidowali, gdy wam się pokarm przypalił? solą, nie? Zasypywało się solą i czekało się. A więc sól też oczyszcza. Co chciał Jezus powiedzieć, mówiąc, jesteście solą ziemi? Pomyślmy, co Jezus chciał powiedzieć, jesteśmy solą ziemi, jesteście solą ziemi. Powiem tak, sól nie jest obojętna. Użycie soli powoduje jakąś zmianę. Można powiedzieć, zastosowanie soli powoduje, że coś ulega pewnej przemianie. Czy smakowej, czy tutaj chodzi o konserwację, czy wręcz o oczyszczenie. Sól wpływa na, nie wiem, składnik, rzecz, do której jej dorzucimy, wobec której jej użyjemy. Pan Jezus, kiedy powiedział o nas, wy jesteście solą ziemi, chciał nam powiedzieć, że nasze życie musi mieć jakąś formę oddziaływania. Nasze życie musi wpływać na otoczenie, nasze życie musi wpływać na innych ludzi, nasze życie musi coś czynić, musi coś zmieniać. Tak jak sól dosypana do pokarmu zmienia jego smak, tak my jako sól dodana do jakiegoś miejsca, do grupy, powoduje jakąś zmianę. Coś powinna wnieść ze sobą. Panie, w innym miejscu list do Kolosan, rozdział 4, werset 6, jest powiedziane, może zacytuję. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. A więc znów, to co mówimy powinno wpływać na tych, którzy nas słuchają. Takie jest użycie, takie jest zastosowanie, takie jest działanie soli. Coś czyni wobec rzeczy, do której zostanie użyta. Ostatnio miałem taką dosyć trudną rozmowę z jednym z braci spoza naszego zboru, więc się nie musicie domyślać, z kim miałem tą rozmowę. I on przez długi czas wykazywał błąd, czy moje niewłaściwą postawę i zachowanie w jakiejś tam sprawie, a ja przez ten sam czas starałem mu się wyjaśnić i wytłumaczyć, jakie były powody i dlaczego się tak zachowałem i dlaczego tak postąpiłem. Więc on udowadniał swoją rację, a ja udowadniałem swoją rację. Tak żeśmy rozmawiali przez półtorej godziny. I po półtorej godziny byliśmy w tym samym miejscu, co na początku. Tylko poznaliśmy siłę swoich argumentów. Ale to nic nie zmieniało. I w trakcie tej rozmowy pomyślałem sobie, że to jest bez sensu. Takie rozmawianie. I zaczęliśmy rozmawiać inaczej. Powiedziałem, wiesz co, jestem gotów uznać, że to, co mówisz, ma sens. Powiedziałem, nie chcę usztywniać swojego stanowiska, bo do tego każdy... To nie jest trudno usztywnić swoje stanowisko. Posłucham cię. A jak ja powiedziałem, że ja posłucham jego, to on powiedział, że on posłucha mnie. I zaczęliśmy zupełnie na innej płaszczyźnie prowadzić rozmowę. Nie wiem, czy do końca żeśmy się przekonali, ale żeśmy się rozeszli jak bracia w pokoju, z modlitwą. Powiedzieliśmy, błogosławimy się nawzajem. Ja będę o tobie dobrze myślał i mówił, a ty będziesz o mnie dobrze myślał i mówił. Drodzy, nasze życie, nasze słowa, nasze uczynki powinny wpływać na tych, do których mówimy, na tych, wobec których czynimy pewne rzeczy. Nasza postawa, tak jak Pan Jezus powiedział, powinna być posolona, posolone życie. I dalej Pan Jezus powiedział pewne ostrzeżenie. Powiedział, jeśli sól zwietrzeje, czymże ją nasolą, na nic się już nie nadaje. Pomyślmy, gospodynie, czy macie w kuchni piasek? Piasek. Do czego jest piasek w kuchni? No, jakbyśmy tak sypnęli na przykład trochę do... do zupy, do ziemniaków, to się gdzieś tam rozejdzie w ziemniakach. Będziemy czuć bezużyteczny piasek jest w kuchni. W kuchni żadna gospodyni nie ma piachu, chyba że na podłodze, ale tak to nie używa piachu. Zwietrzała sól jest jak piasek. Są tylko ziarka, nieużyteczne. Nie wpływają. Pan Jezus powiedział, na nic się nie przyda. Jest do tego, nadaje się, żeby została wyrzucona i przez ludzi podeptana. Pomyślmy teraz, jak potężne zawarte jest tu ostrzeżenie, że chrześcijanin zwietrzały jest nieużyteczny jak... Dalej powiedziane, że on jest... Zostanie precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. A więc co za tym idzie? Ludzie zaczną nas lekceważyć. Albo jesteśmy osoleni i wpływamy na otaczające nas społeczeństwo, na ludzi. Albo jesteśmy zwietrzali i wtedy nadajemy się tylko, żebyśmy byli zostali wyrzuceni, podeptani. Nie mamy żadnego. Nasze życie nie ma wpływu, tego Bożego pozytywnego wpływu. Wróćmy do tekstu. Pan Jezus powiedział, jesteście solą ziemi. Więc moje pytanie jest, czy jest to zawsze stale automatyczne, nie wymagające od nas niczego, po prostu jesteśmy, będziemy na zawsze, na wieki, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jak żyjemy, fakt, stwierdzenie. Czy są jakieś inne miejsca Pisma Świętego, które nam podpowiadają, że ta słoność naszego życia jednak z czegoś wynika. Że jednak coś wpływa, czy jesteśmy posoleni, czy nie jesteśmy posoleni. Czy jesteśmy ludźmi, którzy mają tą sól w sobie, czy jej nie mają. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Marek, 9 rozdział. Werset 49. Pan Jezus powiedział tak. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie. To jest forma polecenia. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Myślmy. Jesteśmy solą ziemi poprzez poznanie Jezusa Chrystusa. I dalej Jezus nam mówi, ale będziemy osoleni ogniem. Musi być wobec nas użyty, zastosowany ogień, który sprawi, że zachowamy tę własność soli, że zachowamy tą właściwość, która sunie się w sobie, ogniem zostaniemy osoleni. I dwa główne symbole ognia. Jest ich wiele, ale dwa takie, które nam się automatycznie podstawowe sol, dwa symbole ognia, które nam się cisną do głowy. Ja wybrałem dwa, mogłem wybrać więcej. Pierwszy Piotra 4,12. Symbol ognia. Pierwszy Piotra 4,12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście się podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Bardzo ciekawa myśl. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. To jest to coś zwykłego czy niezwykłego? Gdy przychodzi nam na nas ogień, który służy naszemu doświadczeniu. Myśmy powiedzieli, to jest stan wyjątkowy, to jest stan nienaturalny. Ale Boże Słowo nam mówi, że nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało, więc nas Boże Słowo ustawia, że jednak jest to coś, co jest częścią naszego życia, jest komponowane w nasze życie. Nie jest to coś ekstra, nadzwyczajnego, ale coś normalnego. Ogień, który nas pali, który służy naszemu doświadczeniu. I ten ogień, jaki jest cel tego ognia? Cel ognia, który służy naszemu doświadczeniu, jego celem jest ukształtowanie naszego charakteru. Panie, list na przykład Jakuba mówi, że poczytujcie to sobie za najwyższą radość, kiedy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Co to jest wytrwałość? To jest pewna cecha naszego charakteru, a wytrwałość niech was prowadzi do dzieła doskonałego, niech was prowadzi do pewnej dojrzałości w Chrystusie, doskonałości w Chrystusie. Jest to pewien sposób, Boży sposób na ukształtowanie naszego charakteru, aby on nabrał pewnej Bożej jakości. Ja bym wolał, żeby Bóg mnie kształtował tylko przez Słowo. Czytam rano Biblię, przemawia to Słowo do mnie, ona już mnie tak kształtuje, nie potrzebuję żadnego, tak bym chciał, żeby nie było żadnego innego środka, którym Bóg na mnie oddziaływuje. Niech mnie tylko kształtuje przez Słowo. Bóg kształtuje nas przez Słowo. Ale trzeba też, słusznie Fredzie powiedzieć, ale potrzebuje czasami użyć innego sposobu. Może potrzebujemy bardziej skutecznego sposobu. Albo nazwijmy to przyspieszony kurs dojrzewania. Potrzebujemy coraz nieraz szybszego kursu dojrzewania i wtedy jest potrzebny ogień, który służy naszemu doświadczeniu. Ja jeszcze pamiętam taki zawód jak kowal. Nie wiem, ilu z was pamięta kowala. Z dziadkiem, nawet gdy myślałem nad tym kazaniem, przypominałem sobie te sceny, gdy razem z dziadkiem i koniem Gniady się miał na imię, czy się nazywał, nie wiem, czy to imię, czy nazwisko. Imię chyba. Szliśmy do pana Bryły, który był kowalem. I dla mnie to było przeżycie. Bo tam stał koń, czy kilka koni. Pan Bryła kowal brał, bo trzeba było koniowi buty nowe zamówić. Brał taką podkowę, wkładał ją do paleniska i ona się tam żarzyła. I on tak chodził, przyglądał się, ona się dalej żarzyła. Ktoś tam miechem ruszał, żeby tlen dostarczyć. Żarzyła się, gdy zobaczył, że jest odpowiednio rozżarzona, brał szczypce, wyciągał. Drugie narzędzie kowala to było słychać na zmianę, cyk. Kształtowanie do kopyta. A później co? Zimna woda, kształtowanie i później Gniady miał nowe buciki przybite do podków. W ten sposób kowal obrabiał, przygotowywał podkowę, która później mogła być użyta. I dlaczego opowiadam ten przykład? Nie tylko, żeby was rozerwać. Dlaczego opowiadam ten przykład? Bo gdy ta podkowa została rzucona do tego ognia, to ona była nadzorowana przez kowala. To nie jest tak, że została wrzucona i sobie tam leżała i tam siedziała w tym ogniu. Co się tam z nią działo? On ją nadzorował, wiedział, do jakiej temperatury ma być rozgrzana, jaki ma mieć kolor, żeby ją z tego ognia wyciągnąć i móc dalej kształtować. I co chcę powiedzieć? Chcę wam powiedzieć to, że jeśli jesteśmy kształtowani przez doświadczenie, przez ogień doświadczenia, to musimy być w tym czasie w ręku Boga. W ręku Boga, bo jeśli jest to poza kontrolą Boga, to zamiast ukształtować nasz charakter, to nas to zniszczy. Musimy być w tym czasie w ręku tego, który wie, ile nas może w tym ogniu trzymać. Jak długo, a później jak nas obrobić, żeby nas ukształtować, żeby nasz charakter był ukształtowany. Nie myślmy sobie w ten sposób, że zawsze każde doświadczenie będzie kształtować nasz charakter. Absolutnie nie. Są doświadczenia, które będą niszczyć nasze życie. Jeśli wyrkniemy się, wyrwiemy się z rąk tego, który jest Panem i naszym Bogiem i nadzoruje ten cały proces naszej przemiany. On się musi odbywać pod kontrolą naszego Stwórcy, naszego Boga. Wtedy ten efekt jest właściwy, zamierzony, taki jak powinien być. Więc jeżeli nas spotyka ogień, który służy naszemu doświadczeniu, to on wtedy, ten cel jest osiągany, właściwy Boży cel jest osiągany wtedy, kiedy my w tym czasie trzymamy się Boga. Lgniemy do Niego, modlimy się, wołamy, szukamy Jego obecności, trwamy przy Nim. Bo jeśli się od Niego zaczniemy odwracać, bo jeśli zaczniemy o Nim zapominać, zaczniemy się na Boga obrażać, od Niego oddalać, to może się okazać, że to doświadczenie zaczyna mieć negatywny wpływ na całe nasze życie. Zamiast ukształtować nasz charakter, to będzie destruktywnie niszczyć nasz charakter. Bo to się musi odbywać w obecności Boga, przy Jego nadzorze, bo On wie, ile nas przytrzymać jeszcze, jak nami pokierować. Jeśli się Mu wyrwiemy z rąk, to może mieć niszczący dla nas charakter, wpływ raczej. A więc, drodzy, ogień, który służy doświadczeniu waszemu i w ten sposób Bóg kształtuje nasze charaktery, aby nasze życie było posolone. Posolone. Pamiętam jeszcze, pastor Kazimierz Sosulski miał takie powiedzenie, ja sobie pozwolę zatoczyć: zbrzyd, wyszpetniał, ale wyszlachetniał. Tak, drodzy, zbrzyd, wyszpetniał, ale wyszlachetniał. I tak jest w życiu naszym, kiedy jesteśmy wrzuceni w ogień, ale pod Bożą kontrolą. On nas trzyma i nas pilnuje. A więc pierwsza rzecz, nasze życie jest posolone, osalane przez ogień prób, doświadczeń. Drugi element, który bardzo nadaje tej właściwości, tego osolenia naszemu życiu, to żeście powiedzieli, to jest ten najwspanialszy ogień, jaki znamy, to jest ogień Ducha Świętego. To tak cudownie osoli, nie wiem, czy tak mogę mówić, osoli nasze życie, ogień Ducha Świętego. To też symbolika biblijna. Przejdźmy do Izajasza, 11 rozdział. Zobaczymy, czym Duch Święty osoli nasze życie. Izajasz, 11 rozdział, wersety od 1 do 2. Izajasz, 11, 1, 2. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana. Dalej czytamy: duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. O czym myślimy, kiedy myślimy o tym, że Duch Święty wypełnia nasze życie? Jakie elementy, jakie cechy chcielibyśmy, aby przyniósł do naszego życia Duch Boży? Jest powiedziane, że kiedy spocznie na Jezusie, a to jest ten sam Duch Pana, który spoczywa także na nas, jest powiedziane, że jest to duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch mocy, duch poznania i duch bojaźni Pana. W ten sposób osoli nasze życie. Tak nasze życie będzie osolone, że będziemy mieli mądrość, rozum, radę, poznanie, bojaźń Pana i słowo moc jest też użyte, a więc też moc Ducha Świętego z tym się wiąże. Ale przede wszystkim jest tu powiedziane, że Duch Pana, który spocznie na nas, przyniesie mądrość, rozum, radę, poznanie. To jest mądrość. To jest Duch Święty, który mieszka w nas na co dzień. Czy jeśli to mamy, czy nasze życie jest osolone? Jeśli to posiadamy, te cechy Ducha Świętego w nas się manifestują, czy mamy Boży wpływ na ludzi, którzy nas otaczają? Pomyślmy, czy przez to możemy mieć... Kochani, my ciągle udzielamy rad. Czyż nie jest tak? Ciągle udzielamy rad. Jeżeli nie swojemu dziecku, to swojej żonie. Albo żona mężowi, to już... Ciągle udzielamy rad. Spotykamy się z kimś, rozmawiamy i nawet nie mamy tego w podtekście, ale gdzieś tam przemycamy rady, które przekazujemy. Co przekazujemy? Czy jest to coś, co jest solą? Przychodzi do ciebie koleżanka w pracy, do koleżanki i mówi: wiesz co, słuchaj, co mam zrobić? Bo obserwowała twoje życie i widziała, że ty jesteś taka, nie wiem, jak to określić jednym słowem, taka w porządku dziewczyna, w porządku pani, w porządku kobieta. Przychodzi do ciebie i mówi: wiesz co, zakochałam się. Za chwilę mówi: tak, zakochałam się, ale mężczyzna, w którym się zakochałam, jest żonaty, ma żonę, ma rodzinę. Nie wiem, co mam zrobić. Kocham go, a z drugiej strony mam jakieś takie myślenie, że sam zrobić. I możemy wtedy powiedzieć, najważniejsze, żebyś w życiu była szczęśliwa. Go on. Liczy się twoje szczęście. Kochasz go? Kocham go. No to się zejdźcie razem, no i będziecie ze sobą szczęśliwi. Tylko trzeba jeszcze dołożyć za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Tak by być mogło. Ewentualnie. Można zrobić coś innego zupełnie. Można powiedzieć, chodzisz po cienkim lodzie. Skrzywdzisz wiele ludzi wokół siebie. A na końcu skrzywdzisz i siebie. Życie zaprawione solą. Duch rady, mądrości, rozumu. Drodzy, my cały czas oddziaływujemy na ludzi, którzy są wokół nas. Jest życie zaprawione solą, jest napełnione Duchem Świętym, a więc i wtedy będziemy mogli w sposób prawidłowy i właściwy na ludzi oddziaływać. A teraz porozmawiajmy chwilę o wietrzeniu soli. Bo nie wiem, ale ktoś mi powiedział, że sól w ogóle nie wietrzeje. Proszę, potwierdzacie to? Ale my wietrzejemy. Ta sól taka w solniczce, którą kupujemy z jakiejś tam kopalni, to raczej nie wietrzeje, bo zachowuje bardzo długo swoje właściwości. Ale w sensie duchowym Pan Jezus ostrzegł, że my jednak wietrzeć możemy. I teraz jest pytanie, jak się to dzieje? W jaki sposób? Jesteśmy osoleni przez ogień, który kształtuje nasz charakter. Jesteśmy osoleni przez ogień Ducha Świętego, który nam udziela mądrości, rozumu, rady. A co wpływa na to, że wietrzejemy? Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Pan Jezus tutaj też parę rzeczy do nas mówi. Werset 34 ostrzega i mówi tak. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? To samo powtarza. Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Panie, czy jest jakaś podpowiedź, jak wietrzejemy, czy tylko mówisz, że jeśli zwietrzejemy, a jak się to dzieje, czy jest odpowiedź? Trzeba kontekst przeczytać. Trzeba przeczytać od wersetu 25 i przeczytajmy ten fragment od wersetu 25. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciw niemu. Ili zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Ale jeśli sól zwietrzeje, czymże? Tu jest odpowiedź. Ten kontekst definiuje nam, co Pan Jezus chciał powiedzieć i w jaki sposób wietrzeje sól. Przez chwilę zastanówmy się nad tymi rzeczami. Werset 26 może być wersetem porażającym. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści. Inne fragmenty, gdzie Jezus mówi to samo, mówi, że kto przychodzi do mnie, a miłuje ojca i matkę, żonę bardziej niż mnie, nie jest. Więc to słowo nienawiść tutaj jest przejaskrawieniem, uwypukleniem myśli, która mówi w ten sposób, że jeśli miłujesz ojca i matkę bardziej, żonę, dzieci bardziej niż mnie, nie jesteśmy godzin. To jest pierwszy powód do wietrzenia soli. To jest pierwszy powód, z którego nasze chrześcijańskie życie wietrzeje, traci ten smak. Relacje i stosunek w naszej najbliższej rodzinie, w naszym najbliższym kręgu, relacje i stosunek. I można powiedzieć, że no jest kilka, ale ja tylko dwa wymienię. Dwa podejścia do kwestii życia rodzinnego. Pierwsze podejście jest takie, że za bardzo życiem rodzinnym się nie przejmuję. Żonę już mam, dziecko już mam, więc zakładam, że będę miał, aż mnie śmierć nie rozłączy. Nie przejmuję się za bardzo tą kwestią i całe moje życie oddaję i tylko służę, albo czemu innemu oddaję, bo życie rodzinne już mam załatwione. To jest jedno podejście. I są chrześcijanie, którzy właśnie taki stosunek przejawiają do swojej rodziny. A drugą rzecz, o której Pan Jezus powiedział, tutaj wskazuje na to, to może być taka sytuacja, że rodzina tak bardzo jest sobie zakochana, tak bardzo jest na siebie zapatrzona, tak bardzo jest na sobie skupiona i całkowicie pochłonięta samym sobą, własnym życiem, że już ponad to nie ma nic ponad to nie istnieje. A więc do pracy chodzić trzeba, bo nie da się żyć bez pracy, a później poza pracą jest tylko jedna rzecz, rodzina. I nic więcej nie istnieje, tylko rodzina. Całkowity fokus. Bym powiedział, taka święta celebracja życia rodzinnego. Nic ponad to nie istnieje. I to jest kolejna rzecz, która spowoduje, że zwietrzejemy. Po prostu zwietrzejemy. Powiem tak. Wolą Boga jest to, abyśmy mieli zdrowe i silne rodziny. Zgodzicie się ze mną? A po co? Powiedzcie mi po co. Wolą Boga jest, żebyśmy mieli zdrowe, silne rodziny po to, by te rodziny były w stanie i mogły służyć Bogu. Po to mamy zdrowe i silne rodziny. Nie po to, żeby celebrowały własne życie rodzinne. Nie po to. I zamknęły się hermetycznie w własnym kręgu. Tylko po to, żebyś mógł służyć swoim domem i swoją zdrową rodziną innym. Bo tego ludzie potrzebują. Po to. To wtedy widać, że Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. Wtedy widać, że Pan Jezus jest ten umiłowany i my też się miłujemy i razem z całym domem służymy naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Służymy Mu razem. Po to tu jest, drodzy. A więc, jeśli tutaj popełnimy błąd i zaczniemy tylko celebrować nasze życie rodzinne, to powolutku może się dziać z nami, że sól zacznie wieczeć bez odziewania. Zdrowy dom jest po to, żeby tam się ludzie przez ten zdrowy dom co robili? Przewijali, że tam byli ludzie, przychodzili i smakowali tą sól. Widzieli, słyszeli, widzieli to odziewanie. Więc pierwsza rzecz, o której Pan Jezus powiedział, przez którą sól wieczeje, zaburzony stosunek wewnątrz domu, można powiedzieć, miłość, która przykryła miłość do Jezusa. Druga rzecz, kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Czyli tu jest powiedziane, że można iść za Jezusem, a nie dźwigać krzyża. Bo kto idzie za mną, a nie dźwiga? To jest mój wybór. Ja mogę ten krzyż zrzucić i iść za Jezusem bez tego krzyża, albo mogę go zabrać i iść za Jezusem razem z Nim. To jest pewien mój wybór. Z czym się nam kojarzy krzyż? Co to jest krzyż? Coś, pewne konsekwencje, pewne skutek, konsekwencje tego, że obrałem jakąś drogę życia. Mogę próbować te konsekwencje zrzucić lub mogę powiedzieć tak, idę za Jezusem i biorę wszystkie konsekwencje na siebie związane z tym, że idę za Jezusem. A jak nie, to zrzucam, idę za Jezusem, a jak na przykład się pojawi dobra okazja, to zawieszam na, powiedzmy, jedną godzinę moje podążanie za Jezusem. Zawieszam je, robię to, co mi pasuje i później odwieszam moje podążanie za Jezusem i idę dalej. Więc chwilowo mogę sobie zawieszać lub odwieszać. Albo po prostu, albo coś innego biorę na siebie krzyż i będę sobie. I wiecie co? Najprościej to wytłumaczyć na pieniądzach. Bo jestem pewien, że wszyscy to zrozumiemy. Bo jak będę opowiadał o czymś innym, to może ktoś udać, że nie rozumie, o co chodzi. Ale jeżeli będziemy mówić o pieniądzach, to każdy zrozumie, o co chodzi. Więc chciałem wynająć autobus, żeby przewiózł wakacje dzieci z punktu A do punktu B. To jest około 500 kilometrów w jedną stronę. I w drugą 500 to jest 1000 i później 500 i 500 to jest 2000 kilometrów. Trochę jest, nie? Rozmowa z przewoźnikiem. Ile będzie kosztował kilometr? 2,80. A za chwilę, a czy potrzebuje pan fakturę? No w sumie nie wiem, czy potrzebuje, bo wszystko zależy, ile to będzie taniej. Można powiedzieć, ile będzie taniej, czy potrzebuje pan fakturę? Proszę mi powiedzieć, ile to będzie kwota netto. Netto to będzie 2,50 za kilometr. No to już jest trochę na 2000 kilometrów. Może powiedzieć tak. Netto to jest tyle, a brutto to jest o 1000 więcej. I teraz mam pytanie. Biorę krzyż, czy biorę netto? To jest to pytanie. Musimy to zrozumieć. To jest bardzo proste. Czy w swoim życiu bierzesz cenę netto, czy bierzesz w swoim życiu cenę brutto? To jest bardzo proste. Jaką cenę bierzesz? Ile mogę zarobić? Ile mogę zaoszczędzić? Ale wiecie, jak wezmę cenę netto, to nie koniec. Bo teraz muszę udowodnić, jak rozwydałem 5000. Jak wydałem, jak ja nie mam na to potwierdzenia, że wydałem 5000, więc jak ja je wydałem 5000? Więc muszę teraz zakombinować, jak to rozhodować, jak to zaksięgować. Bez faktury. Da się? Z czekoladką do księgowej, tak? Nie, to nie wchodzi to w ogóle w grę. Ja tylko wam pokazuję, jak to działa. Że musimy zrozumieć, jak to działa. To jest prosty przykład pokazujący nam, co to znaczy brać w swoim życiu krzyż na siebie. To dotyczyło jakiejś konkretnej sytuacji, ale to jest sprawa dotycząca całego naszego życia. Albo biorę na siebie konsekwencje, albo je zrzucam, żeby było jak najmniej w moim życiu. Jak się da poboczem, to poboczem, jak się da rowem, to rowem. Jak się da wskoczyć w pole i wrócić, to wskoczymy w pole i wrócimy na niedzielę. Żeby tylko w swoim życiu zachowywać różnego rodzaju kompromisy. I na tym polega pójście. Albo idę za Jezusem i biorę na siebie krzyż, albo go zrzucam wtedy, kiedy mi jest wygodnie. Żeby nie ponosić osobistej straty albo nie dać straty szerzej pojętej. Ale taka strata to jest wielki zysk. Taka strata dla Jezusa to jest wielki zysk dla Królestwa Bożego. Wczoraj rozmawiałem z bratem i znowu mi się żalił, że kilka tysięcy dolarów stracił. A pionierze. Przykre, nie? Na pewno przykre. Ale pamiętajcie, że każdy nieuczciwy zysk oddasz dwa razy. Oddasz go dwa razy. Jeżeli myślisz, że zarobisz, to jesteś w błędzie. Mówię ci to prosto w oczy. Stracisz to dwa razy. Szarańcza to zje. Na lekarstwa wydasz, na buty wydasz, na ubranie wydasz, samochód sobie rozbijesz. Wydasz to wszystko, nie będziesz z tego miał nic. Tylko przez chwilę poczucie, że zrobiłeś, co byłeś mądrzejszy. Nie, nie byłeś mądrzejszy. I na koniec jeszcze jedną rzecz. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Wracam do pytania, do zdania, które powiedziałem wcześniej. Jeżeli się ktoś nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim, więc czy Bóg nie chce, żebym był szczęśliwy? Pomyślmy, zadajmy sobie to pytanie. Czy Bóg nie chce, żebym był szczęśliwy? Wiesz, co ci odpowiem? I sobie? Bóg chce, żebyś był zbawiony. To jest pierwsze. To jest pierwsze, że Bóg chce, żebyś był zbawiony. A inne to jako bonus przy okazji może się trafić. lub nie. Podsumowując, kończąc moje rozważanie, ale na podsumowanie będziemy mieli tutaj przeciąg, bo będzie nam dzieciaki wchodzić, ale podsumuję krótko. Osoleni jesteśmy przez ogień. Osoleni jesteśmy przez ogień. Nasze życie nabiera smaku w ogniu doświadczeń i w ogniu Ducha Świętego. Wtedy możemy oddziaływać tak naprawdę na innych. Tracimy sól, kiedy mamy zaburzone patrzenie na kwestie, których Jezus uregulował w swoim słowie. Tracimy sól, jeśli nasze życie rodzinne jest ponad miłość do Chrystusa. A to nie jest takim rzadkim przejawem w Kościele. Dwa. Kiedy dla zysku idziemy na kompromis i zrzucamy krzyż, tracimy sól. I po trzecie, kiedy nie jesteśmy gotowi na wyrzeczenie, bo chcemy jak najlepiej dla siebie, jak najwięcej. Chcemy własnego, osobistego szczęścia. A sprawa Królestwa Bożego jest ważna, ale nie aż na tyle, żeby nas powstrzymać. Trzeba zaprosić do wspólnej modlitwy.